List apostoła Pawła do Hebrajczyków, czytamy drugi rozdział, 18 wersetów, a później będziemy jeszcze czytali z trzeciego rozdziału kilka wersetów i z piątego kilka wersetów. 1299 strona, drugi rozdział listu apostoła Pawła do Hebrajczyków. Dlatego musimy tym baczniejszą zwracać uwagę na to, co słyszeliśmy, abyśmy czasem nie zboczyli z drogi. Bo jeśli słowo wypowiedziane przez aniołów było nienaruszalne, a wszelkie przestępstwo i nieposłuszeństwo spotkało się ze słuszną odpłatą, to jakże my ujdziemy cało, jeżeli zlekceważymy tak wielkie zbawienie? Najpierw było ono zwiastowane przez Pana, potem potwierdzone nam przez tych, którzy słyszeli, a Bóg poręczył je również znakami i cudami, różnorodnymi, niezwykłymi czynami oraz darami Ducha Świętego według swojej woli. Bo nie aniołom poddał świat, który ma przyjść, o którym mówimy. Stwierdził to zaś ktoś, kiedy gdzieś powiedział: czymże jest człowiek, że pamiętasz o nim, albo syn człowieczy, że dbasz o niego? Uczyniłeś go na krótko nieco mniejszym od anioła, chwałą i dostojeństwem ukoronowałeś go, wszystko poddałeś pod stopy jego, a poddawszy mu wszystko, nie pozostawił niczego, co by mu poddane nie było. Teraz jednak nie widzimy jeszcze, że mu wszystko jest poddane. Widzimy raczej tego, który na krótko uczyniony został mniejszym od aniołów. Jezusa, ukoronowanego chwałą i dostojeństwem za cierpienia śmierci, aby z łaski Bożej zakosztował śmierci za każdego. Przystało bowiem, aby ten, dla którego i przez którego istnieje wszystko, który przywiódł do chwały wielu synów, sprawcą ich zbawienia, uczynił doskonałym przez cierpienia, bo zarówno ten, który uświęca, jak i ci, którzy bywają uświęceni, z jednego są wszyscy. Z tego powodu nie wstydzi się nazywać ich braćmi, mówiąc: będę opowiadał imię Twoje braciom moim, będę Cię chwalił pośród zgromadzenia i znowu ufność w nim pokładać będą i znowu oto ja i dzieci, które mi dał Bóg. Skoro zaś dzieci mają udział we krwi i w ciele, więc i on również miał w nich udział, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła. I aby wyzwolić wszystkich tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli. Bo przecież ujmuje się on nie za aniołami, lecz ujmuje się za potomstwem Abrahama. Dlatego musiał we wszystkim upodobnić się do braci, aby mógł zostać miłosiernym, wiernym arcykapłanem przed Bogiem dla przebłagania go za grzechy ludu. A że sam przeszedł przez cierpienie i próby, może dopomóc tym, którzy przez próby przechodzą. I z trzeciego rozdziału 12 wersetu: baczcie, bracia, żeby nie było czasem w kimś z was złego, niewierzącego serca, które by odpadło od Boga żywego. Ale napominajcie jedni drugich każdego dnia, dopóki trwa to, co się nazywa dzisiaj. Aby nikt z was nie popadł w zatwardziałość przez oszustwo grzechu, staliśmy się bowiem współuczestnikami Chrystusa, jeśli tylko aż do końca zachowamy niewzruszenie ufność, jaką mieliśmy na początku. Gdy się powiada: dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych, jak podczas buntu. Kto to byli ci, którzy usłyszeli i zbuntowali się? Czy nie ci wszyscy, którzy wyszli z Egiptu pod wodzą Mojżesza? Do kogo to miał wstręt przez 40 lat? Czy nie do tych, którzy zgrzeszyli, a których ciała legły na pustyni? A komu to przysiągł, że nie wejdą do odpocznienia Jego, jeśli nie tym, którzy byli nieposłuszni? Widzimy więc, że nie mogli wejść z powodu niewiary. I piąty rozdział od 11 wersetu do 14. O tym mamy wiele do powiedzenia, lecz trudno wam to wyłożyć, skoro staliście się ociężałymi w słuchaniu. Biorąc pod uwagę czas, powinniście być nauczycielami. Tymczasem znowu potrzebujecie kogoś, kto by was nauczał pierwszych zasad nauki Bożej. Staliście się takimi, iż wam potrzeba mleka, nie pokarmu stałego. Każdy bowiem, który się karmi mlekiem, nie pojmuje jeszcze nauki o sprawiedliwości, bo jest niemowlęciem. Pokarm zaś stały jest dla dorosłych, którzy przez długie używanie mają władze poznawcze wyćwiczone do rozróżniania dobrego i złego. Wiecie, zanim zacznę rozważać to słowo, przeczytam wam najpierw fragment wersetu, który zawsze mnie bardzo pociesza i bardzo lubię go czytać. Wiecie, jak otwieram Hebrajczyków, to zawsze najpierw ten fragment wersetu przeczytam, a później idę dalej. 14 werset drugiego rozdziału, druga jego połowa mówi tak: aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła. Wiecie, jak mnie to cieszy? Jezus Chrystus przyszedł, aby przez śmierć zniszczyć, zniweczyć diabła, zniszczyć go, zabić go, kochani. Jest to naprawdę cudowne, jest to wielka nadzieja nasza, dlatego że teraz diabeł działa w bardzo ostry sposób i jest powiedziane w czasach ostatecznych, całe legiony demonów wyjdą na świat i to właśnie się dzieje, wychodzą na świat, żeby uciskać wszystkich ludzi. I to w psychice, i w życiu codziennym, i we wszystkich sprawach codziennego życia poprzez najprzeróżniejsze, najwymyślniejsze ataki. On atakuje ludzi, wszystkich ludzi, dzieci Bożych szczególnie, ale wszystkich ludzi atakuje. I to Słowo Boże określa, że to jest ucisk, który przyjdzie na cały świat, a później stanie się, przerodzi się on w tak zwany wielki ucisk. Ale my, kochani, nie rozważamy dzisiaj wielkiego ucisku, więc spójrzmy, co Słowo Boże w tych fragmentach przeczytanych nam mówi. Otóż, kochani, chciałbym zwrócić naszą baczną uwagę na to, po pierwsze, bo zarówno ten, który uświęca, jak i ci, którzy bywają uświęceni, z jednego są wszyscy. Z jednego są wszyscy. Kochani, ten, który uświęca i ci, którzy są uświęcani, są z jednego. Wiecie, co to oznacza? To oznacza, że Jezus Chrystus przyszedł na świat, Syn Boży, przyszedł na świat i był Synem Bożym, a stał się też Synem Człowieka. Syn Człowieczy przyszedł na świat. Więc Syn Boży wszedł w ciało ludzkie i stał się Synem Człowieczym. I wszyscy z jednego są. Tak jak ty się urodziłeś z kobiety i w żaden inny sposób nie było to możliwe, tak samo Jezus Chrystus narodził się z kobiety. Z kobiety, z ziemskiej kobiety, nie z anielicy, tylko z ziemskiej kobiety. Tak jest powiedziane w Słowie Bożym. I ponieważ jest powiedziane, że Jezus Chrystus był człowiekiem i został już człowiekiem, bo jak zaczął być człowiekiem, to już się to nie skończy. Jezus Chrystus wszedł do nieba, siedzi po prawicy Boga Ojca, oręduje za każdym z nas, inaczej mówiąc, wstawia się za swoich braci i za swoje siostry. Jeżeli coś złego uczynisz, jeżeli czymkolwiek zgrzeszysz, czy jesteś niewiastą, czy jesteś mężczyzną, to Jezus Chrystus zaczyna mówić do swojego Ojca: przebacz mu, przebacz mojemu bratu. No co, bratu mojemu nie przebaczysz? No przebacz mojemu bratu, ja za niego też umierałem. Ja swoją krew za niego przelałem, przebacz mu. A Bóg Wszechmogący mówi: ale on nie pokutuje. To zaraz będzie pokutował, posyła Ducha Świętego, Duch Święty pracuje nad tobą i nade mną. Mówi ci, tłumaczy, aż wreszcie pojawia się w twoim życiu żal za to, co zrobiłeś. Wiecie, to tak. Dwoje ludzi się pokłóci, na przykład mąż z żoną się pokłóci, jedno wyjdzie sobie z tego pokoju, drugie wyjdzie sobie z tego pokoju i gdzieś tam sobie krążą i tu zaczyna się praca. Przychodzi Duch Święty i zaczyna mówić: przeproś ją. Nie przeproszę. Przecież to ona zawiniła. Przeproś jego. Nie przeproszę, on musi się upokorzyć. To on mnie skrzywdził, prawda? I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Wreszcie dochodzi do tego, że Duch Święty mówi: idźcie, pogódźcie się. A ty się wahasz, w końcu idziesz i się godzisz. Prawda, że to tak działa? Dokładnie tak działa. Wiecie, to dokładnie tak działa. Jest Bóg Ojciec, siedzi na tronie i zajmuje się każdym twoim grzechem. Każdym pojedynczym. Bo Jezus Chrystus momentalnie reaguje, jak coś nie tak uczynisz. Inaczej zginęlibyśmy z tym światem. Z jednego są wszyscy. Z tej samej skóry. Z tego samego ciała. Z tego samego prochu ziemi jesteś, co Jezus Chrystus też jest. Niepocieszające to? Jezus Chrystus swoje ciało przemienione w chwalebne zabrał tam do wieczności. Ty też będziesz przemieniony i odejdziesz do wieczności. Dokładnie tak samo jak Jezus Chrystus. I dlatego musimy patrzeć na to, co zostało dla nas uczynione, co Jezus Chrystus zrobił i o co dba w twoim i moim życiu. Jezus Chrystus jak przychodzi, żeby ciebie napomnieć, żeby ciebie zatrzymać, to nie robi tego ze złośliwości, tylko po prostu był w piekle, widział, co się dzieje z tymi ludźmi, którzy grzeszą i którzy nie pokutują. Zwyciężył szatana, pokonał go, zabrał mu klucze od śmierci i piekła i coś jeszcze zrobił. Wywiódł za sobą jeńców. A kiedy wywiódł za sobą jeńców, to na ziemi ludzi darami obdarzył. Kochani, jesteśmy obdarowani Bożymi darami. Amen? Jesteśmy obdarowani. A ci ludzie, którzy tam zostali wrzuceni i oczekiwali na wybawienie, Jezus Chrystus ich stamtąd zabrał. To już nie jest dłużej otchłań, kraina zmarłych. To już nie jest dłużej to, co hebrajskie słowo Sheol oznacza. Już tam nie ma przechowywanych dusz ludzi zmarłych. Tam zostało to przekształcone tylko i wyłącznie w piekło. A ludzie, którzy zasypiają w Panu, bo nie mówimy umierają, tylko zasypiają w Panu, co się z nimi dzieje? Zostają przeniesieni z chwili śmierci do żywota wiecznego. Od razu. I żebyśmy to dobrze wiedzieli, że jest wielka nadzieja dla tych, którzy zasypiają w tym świecie w Jezusie Chrystusie. W ten sposób wszyscy pochodzą od jednego Ojca. Zarówno ten, który uświęca, jak i ci, którzy uświęcenia dostępują. Dlatego Jezus nie wstydzi się nazywać ludzi swymi braćmi. Skoro zaś dzieci mają udział we krwi i w ciele, więc i On również miał w nich udział, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła, i aby wyzwolić wszystkich tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli. Bo przecież ujmuje się on nie za aniołami, lecz ujmuje się za potomstwem Abrahama. Dlatego musiał we wszystkim upodobnić się do braci, aby mógł zostać miłosiernym, wiernym arcykapłanem przed Bogiem dla przebłagania go za grzechy ludu. A że sam przeszedł przez cierpienie i próby, może dopomóc tym, którzy przez próby przechodzą. Zobaczmy, ludzie w Starym Testamencie, w Starym Zakonie, żyli przez całe życie w strachu przed śmiercią. Dlaczego? Bo za każde uchybienie najmniejszego nawet prawa, zakonu, było co? Śmierć. Za grzech? Śmierć. Zobaczmy, przeczytajmy sobie Stary Testament, to jest dobry przykład dla nas, żebyśmy zdali sobie sprawę z tego, co groziło takiemu Żydowi, który nie przestrzegał przymierza pańskiego. Przeczytajmy sobie. A jeśli to i to zrobiłeś, całe zgromadzenie wyprowadzi go za obóz i ukamionuje. Przyprowadzili jawno grzesznicę do Jezusa Chrystusa według Starego Zakonu, zgrzeszyła, została przyłapana na cudzołóstwie. Mojżesz nam kazał takie kamionować, co ty mówisz. To był Stary Testament. Według Starego Testamentu Jezus Chrystus powinien powiedzieć, ukamionujcie ją. Zasłużyła sobie na to. I w Starym Zakonie tak było. Ale teraz jest miłosierdzie, teraz wszystko wolno. Czy aby na pewno? Za nasze grzechy zmarł Jezus Chrystus. Ale jeśli nie pokutujesz, jeśli nie wołasz o miłosierdzie Boże, to nie przyjmiesz tego Bożego uwolnienia. I dlatego właśnie Słowo Boże mówi, abyśmy pamiętali o tym, że tak, część aniołów została posłuszna Bogu, a część aniołów przeciwko Bogu się zbuntowała. Wiecie o tym? 1/3 aniołów się zbuntowała i poszła za aniołem światłości, który nazywał się szatan. Odeszli od Boga. I Jezus Chrystus przyszedł na ziemię, aby oddać swoje życie, żeby zbawić tych aniołów. Tak? A czemu nie? Zobaczmy, Słowo Boże bardzo wyraźnie mówi. Bo przecież ujmuje się on nie za aniołami, lecz ujmuje się za potomstwem Abrahama. Dlaczego tak Bóg wybrał? Bo to jest suwerenna Boża decyzja. Nie będę teraz tego wyjaśniał, ale to jest oczywiste. Ze Słowa Bożego w prosty sposób wynika. No ale nie tym dzisiaj się zajmujemy. Chcę tylko podkreślić to, że jesteśmy w bardzo szczególnej pozycji. My, ludzie. Jesteśmy w bardzo szczególnej pozycji. Jezus Chrystus przyszedł, abyśmy zostali wybawieni z grzechu. Żebyśmy zostali wyrwani i postawieni w tej dokładnie pozycji, w jakiej jest Jezus Chrystus. Wiecie o tym, że Jezus Chrystus siedzi po prawicy Boga Ojca? Ktoś wie o tym? Wie ktoś, tak? Niektórzy wiedzą. Kochani, ci, którzy nie wiedzą, nie wierzą, niech szybko zaczną wierzyć, dlatego że to jest dokładnie pozycja, w której my też się będziemy znajdować. Więc jeżeli nie wiesz, gdzie będziesz, no to już jest bardzo trudna sytuacja w twoim życiu. Więc musisz koniecznie wierzyć w to, że Jezus Chrystus jako człowiek wszedł do nieba, zasiadł po prawicy Boga Ojca i my wszyscy razem z Nim tam będziemy. Tak mówi Słowo Boże. Bo Jezus Chrystus przyszedł, aby człowieka wprowadzić do nieba. Dokładny Boży plan to jest zaludnić niebo. To jest dokładny Boży plan. Bo Bóg w niebie chce mieć bardzo dużo ludzi. Bardzo dużo. Na ile to tylko jest możliwe, to chce zabrać każdego z was, mnie też i jeszcze wielu ludzi z zewnątrz. W Marka w 3 rozdziale, 33 wersecie czytamy: wtedy Jezus odpowiedział, któż to jest moja matka i kto to są moi bracia? I powiódł oczyma po tych, którzy wokół Niego siedzieli i rzekł, oto matka moja i bracia moi. Kto bowiem pełni wolę Bożą, ten jest moim bratem, moją siostrą i matką. Widzimy? Każdy, kto pełni wolę Bożą, to ten staje się jego rodziną. Widzimy, na czym to polega? Jezus Chrystus przyszedł na ziemię, pokazał, jak trzeba żyć, wybawił nas od grzechów tego świata, abyśmy zaczęli go naśladować. Dokładnie wykonywać jego wolę. Co nam on mówi, to mamy dokładnie czynić. Maria kiedyś tego nie rozumiała, ale Jezus Chrystus do niej, jakby tak byśmy nawet powiedzieli, przywołał ją do porządku, bo ona powiedziała, wina nie mają. A co Jezus Chrystus powiedział? Co ja mam wspólnego z tobą, niewiasto? To tak bardzo miło do matki odpowiedział. Bardzo miło. A co ja mam z tobą wspólnego, niewiasto? Kobito, inaczej mówiąc. Coś ja mam z tobą wspólnego. I ona wtedy w mig zrozumiała, o co chodzi. I powiedziała do tych, którzy tam stali, powiedziała tak, co on wam powie, to czyńcie. Czyli nie co ja wam powiem, tylko to, co on wam powie, to czyńcie. Widzicie? Słowo Boże wyraźnie to mówi. On powiódł oczami po tym, wokół tych, którzy siedzieli i rzekł, oto matka moja, bracia, kto bowiem pełni wolę Bożą, to pełni moją wolę, to ten jest moją rodziną. To dopiero ten jest moją rodziną. Matko moja, wtedy, kiedy pełnisz moją wolę. Jeśli nie pełnisz mojej woli, to nie jesteś moją matką. Jeśli nie pełnisz mojej woli, to nie jesteś moim bratem. Jeśli nie pełnisz mojej woli, to nie jesteś moją siostrą, inaczej mówiąc. Żebyśmy to dobrze zrozumieli. Pełnienie woli Bożej warunkuje nasze więzy rodzinne z Jezusem Chrystusem. A bez więzów rodzinnych z Jezusem Chrystusem w Królestwie Bożym być nie możemy. Bo tam jest tylko rodzina wpuszczana. Takie kumoterstwo, wiecie. Tylko rodzina. Nikt inny tam nie wejdzie. Rodzina Jezusa Chrystusa. Bóg mówi tak, otwierajcie drzwi do nieba i wpuśćcie rodzinę. Kto nie jest rodziną, nie wpuszczajcie. Widzimy? Na tym to polega. Pełnisz wolę Ojca, jesteś rodziną. Od razu więzy się tworzą. Od razu, od momentu pełnienia woli Bożej. W Jana 20 rozdziale 17 wersecie jest powiedziane tak. Rzekł jej Jezus, nie dotykaj mnie, bo jeszcze nie wstąpiłem do Ojca, ale idź do braci moich i powiedz im, wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego, do Boga mego i Boga waszego. Widzicie, jak to jest określone wyraźnie? Jak Jezus z Marią rozmawia? Jest wyraźnie powiedziane, idź powiedz braciom moim, to są moi bracia. Nie powiedział Jezus Chrystus do niej, idź powiedz uczniom, idź powiedz apostołom. To też byłoby z szacunkiem. Moi uczniowie, moi apostołowie. Apostoł to jest apostello, posłany. Posłany to jest taki ważny wysłaniec. Ale Jezus Chrystus tutaj mówi, idź powiedz moim braciom, że idę do Ojca mojego, a jednocześnie Ojca waszego, do mojego Boga idę, jednocześnie waszego Boga. Jezus Chrystus wyraźnie pokazuje, kto pełni moją wolę, to mój Ojciec niebiański staje się waszym Ojcem. Kiedy Jezus Chrystus uczył uczniów modlitwy pańskiej, to rozpoczął od tego, Ojcze nasz, który jesteś w niebie. Ojcze nasz, który nie mieszkasz gdzieś tu w Białej na jakiejś ulicy, tylko Ojcze nasz, który jesteś pod innym adresem, w niebie. I to jest takie cudowne połączenie. I w Rzymian 8:29 jest powiedziane, albowiem tych, których przedtem poznał, tych też przeznaczył na to, by się stali na wzór obrazu Jego Syna, aby On był pierworodnym między wielu braćmi. Słowo Boże wielokrotnie to podkreśla. Ja tutaj tylko kilka fragmentów znalazłem. Ale Słowo Boże w wielu miejscach to podkreśla, że Jezus Chrystus pokazuje, że jest naszym bratem. Że jest z nami wspaniałą rodziną, a my mamy się stać na wzór obrazu Jego Syna. To znaczy mamy się stać bardzo podobni do Jezusa Chrystusa. Bardzo podobni. Jezus Chrystus wyganiał demony, a my też mamy wyganiać demony. Jezus Chrystus uzdrawiał chorych, a my też mamy uzdrawiać chorych. Jezus Chrystus rozwiązywał problemy ludzi i my mamy też rozwiązywać problemy ludzi. Dzielić majątek też między rodzeństwo, tak? Do Jezusa Chrystusa przyszedł człowiek, powiedział, idź, Panie, powiedz mojemu bratu, żeby się podzielił majątkiem ze mną. A Jezus Chrystus co powiedział? Któż mnie ustanowił, żebym dzielił majątek? Nikt, widzimy? Nikt Jezusa Chrystusa nie postawił do tego, żeby dzielił majątek. Więc i my nie musimy dzielić majątku. Tobie 100 zł, tobie 100 zł, tobie następne 100 zł, tobie następne. Nie, nie musimy tego robić. I chwała Bogu! Wiecie, czego jeszcze nie musimy robić? Nie musimy osądzać ludzi i powiedzieć, że pójdą do piekła. Kto inny będzie sędzią ich? I wiecie, ja się naprawdę cieszę, bo nieraz nie wiedziałbym, co zadecydować. A Jezus Chrystus będzie wiedział, Bóg będzie wiedział, co z tym uczynić. A ja nie wiem, co z tym uczynić. Dlatego, kochani, Bóg nas wybrał do tego, żebyśmy byli tylko podobni do Jezusa Chrystusa. A więc patrzmy, co On czyni i my czyńmy. Dokładnie jest to opisane w tym fragmencie. Myślę, że przypomnicie sobie ten fragment, kiedy Jezus Chrystus dokładnie opowiada i mówi tak. Jak widzę, że mój Ojciec czyni, to i ja czynię. Jak słyszę, że mój Ojciec mówi, to i ja to samo mówię. Widzimy, na czym to polega? Jeżeli my słyszymy głos Boży, jeżeli słyszymy, że Bóg nam coś mówi, żebyśmy zrobili, to róbmy. Bo to jest naprawdę ważne i mądre. Dlatego wtedy będziemy dopiero prowadzeni przez Bożego Ducha Świętego. Drugie zagadnienie, które chciałbym, abyśmy pokrótce umówili, to jest: uważajcie, bracia, by wasze serca nie były wypełnione przewrotną niewiarą, która prowadzi do odstępstwa od Boga żywego. W tej Biblii Warszawskiej jest to ujęte tak: baczcie, bracia, żeby nie było czasem w kimś z was złego, niewierzącego serca, które by odpadło od Boga żywego. To jest 3 rozdział, 12 werset. Kochani, chcę, żebyśmy zdawali sobie sprawę z tego, że nasze serce nie jest natury duchowej. Jest natury cielesnej. I dopiero wtedy musimy tak pracować w życiu naszym, aby je skłaniać do tego, żeby podejmowało właściwe decyzje. Apostoł Paweł powiedział tak: ja podbijam w niewolę moje myśli. Co to oznacza? To dokładnie to samo oznacza, co Dawid powiedział tak: duszo moja, uwielbiaj Pana. Moja dusza czasem nie chce uwielbiać Pana, bo ja się nie bardzo czuję. Akurat dzisiaj może mam samopoczucie takie nie bardzo, akurat łapnąłem doła, więc nie będę uwielbiał Pana. A co Dawid powiedział? Duszo moja, ja ci nakazuję, uwielbiaj Pana. My musimy swoje serce przywoływać do porządku, wiecie? Bo wiecie, co tutaj jest powiedziane w tym fragmencie Słowa Bożego? Ja tu czytałem ten fragment, jeśli chcecie, od 12 do 19 wersetu 3 rozdziału, tu jest tak wyraźnie ujęte, jakie decyzje i jakie złe rzeczy podejmuje serce człowieka, jeśli jest złe i niewierzące. Jest tu powiedziane tak, 13 werset: aby nikt z was nie popadł w zatwardziałość. Dalej w 15 wersecie, gdy powiada: dziś jeśli jego głos usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych jak podczas buntu. Dalej w 16 jest powiedziane, kto to byli ci, którzy usłyszeli i zbuntowali się. Dalej jest powiedziane w 17, do kogo to miał wstręt przez 40 lat, czy nie do tych, którzy zgrzeszyli. Dalej w 18 jest powiedziane, komu to przysiąg, że nie wejdą do odpocznienia jego, jeśli nie tym, którzy byli nieposłuszni. I wreszcie w 19 widzimy więc, że nie mogli wejść z powodu niewiary. A więc w sercu rodzą się takie rzeczy jak zatwardziałość, bunt, grzech, nieposłuszeństwo, niewiara i odstępstwo. Takie rzeczy rodzą się w sercu, wiecie? Dlatego Bóg też powiedział do narodu izraelskiego, w 10 wersecie jest to podkreślone, to jest w ogóle to w 4 Mojżeszowej, 14 rozdziale jest to, Ale tu jest ponownie podkreślony w Hebrajczyków. 10 werset mówi, dlatego miałem wstręt do tego pokolenia i powiedziałem, to mówi Pan. I powiedziałem, zawsze ich zwodzi serce. Widzimy? Zawsze ich zwodzi serce. Serce człowieka to jest takie miejsce, gdzie mogą się rodzić naprawdę złe rzeczy. Dlatego my musimy być tymi ludźmi, którzy o serce swoje dbają, aby to serce nie miało zbyt wiele do powiedzenia w naszym życiu. W Jeremiasza w 17 rozdziale, w 9 wersecie jest powiedziane tak. Podstępne jest serce bardziej niż wszystko inne i zepsute. Któż może je poznać? Ale ja, Pan, ja badam ludzkie serca. Ja przenikam także nerki człowieka i odpłacam każdemu według jego czynów, według owoców poczynania jego. A więc patrzmy, serce człowieka jest najbardziej przewrotne ze wszystkiego, co jest na tej ziemi. Najbardziej zepsute to jest właśnie serce człowieka. I dlatego my musimy przejąć kontrolę nad tym wszystkim, co w życiu naszym, w umyśle naszym, we wnętrzu naszym się dzieje. Musisz przejąć kontrolę. Jeśli siedzisz na tym miejscu i myślisz o tym, czy kuchenka się załączy, bo to teraz, wiecie, takie automatyczne są, nastawiasz sobie na godzinę dokładnie, kiedy ma się włączyć i ty tu siedzisz sobie na nabożeństwie, a powiedzmy nabożeństwo o 12 się kończy, więc o 12 ma się włączyć, żeby jak ja za 45 minut będę w domu, żeby już tam dochodziło, to tylko wyciągnąć i na stół podawać. I ty siedzisz na nabożeństwie i myślisz, załączy się czy nie? A może prąd wyłączyli? To jak prąd wyłączą, to się nie załączy. Coż to będzie? No później trzeba będzie czekać, a się umówiłem u znajomych już i to i nie zdążę. Nie zdążę. Albo ktoś może myśleć, ciekawe, czy się załączy. Oto Robert tak może myśleć, albo Iwonka. Ciekawe, czy się załączy, bo do Międzylesia trzeba zdążyć. Do Międzylesia na nabożeństwo trzeba zdążyć. Włączy się, nie włączy. Włączy się, czy nie włączy się? No, McDonald's. A jak będzie kolejka długa? Nie wyrobisz się? Kochani, takie różne myśli człowiek może mieć w głowie. Pokłóci się z kimś i myśli, i myśli, i myśli, a tu kazanie, a tu uwielbianie, nad głową gdzieś nam przelatuje, a my myślimy i myślimy. Ale albo w poniedziałek mam do załatwienia kilka spraw i to takich trudnych do załatwienia spraw i ja siedzę na nabożeństwie i sobie myślę. Myślę sobie, jak to tam sobie to wszystko ułożyć. I ja mu powiem tak, on mi odpowie tak, a ja mu wtedy tak odpowiem, on mi wtedy tak powie. No to ja mu tak i tak powiem, no, niech sobie myśli. Prawda? My mamy być ludźmi, którzy panują nad swoim wnętrzem. Panują nad swoim wnętrzem. Jak każdą myśl apostoł Paweł mówi, która nie jest posłuszna Jezusowi Chrystusowi, podbijam w niewolę. Wiecie, co to znaczy podbić w niewolę myśl? To znaczy niewolnik. Niewolnik to jest taki pracownik, to właśnie nie jest pracownik, nie? Bo z niewolnika nie ma pracownika. Tak? Czyli to jest taki pracownik, w cudzysłowie pracownik, któremu po prostu każesz. I on musi. On nie ma żadnego innego wyboru. Teraz to nam trudno to powiedzieć, nie? Ale chociaż no już teraz takie uciski są w pracy, że już można powiedzieć, że niewolnicy, ale kiedyś to było tak, bo dzisiaj to jeszcze niewolnikom jakieś tam pieniądze płacą. A kiedyś niewolnikom nie płacili nic, oni musieli po prostu robić i koniec. Nie było żadnej dyskusji. Podbić w niewolę jakąś myśl, to oznacza, że ta myśl wychodzi, a ty tak jak w tej grze, taki króliczek wyłazi przez dziurkę, a tym młotkiem bach i on się chowa. Znowu w innym dziurce wychodzi króliczek i znowu stukasz go młotkiem, i on się chowa, tak? Przy tym jakiś taki tit-tit, dźwięk jakiś taki jest. No to jest tak z myślami naszymi, wiecie? Dokładnie tak. Ona się pojawia, ona się nagle będzie pojawiać w różnych miejscach. Tak jak Piotr słucha Jezusa Chrystusa Jak Jezus Chrystus opowiada o tym, że pójdzie do Jerozolimy, tam go ukrzyżują i do grobu złożą, a Piotr bierze go na bok. Panie Jezu, miej litość nad sobą, nie przyjdzie to na ciebie. I wyskoczył króliczek. I co Jezus Chrystus zrobił? Bach po głowie. Precz ode mnie, szatanie. Nie myślisz o tym, co boskie, ale o tym, co ludzkie. Widzimy, jak to działa? I my musimy się nauczyć tego. Naśladować Jezusa Chrystusa. Więc jak jakiś Piotr nam wyskoczy, to zaraz od razu trzeba przyciszyć. Wiecie, powiem wam tak. Czasami i tak jest. Ale my musimy być naprawdę prowadzeni przez Bożego Ducha Świętego. Żeby nie było tu żadnej pomyłki. To musi być dokładne prowadzenie przez Ducha Świętego. I dokładnie z myślami, które do ciebie przychodzą, musisz postępować zgodnie z Duchem Świętym. Musisz przeciwstawiać się każdej złej myśli, jeśli tylko jest niezgodna ze Słowem Bożym. Musisz się jej przeciwstawić. Musisz ją zatrzymać. Musisz nie pozwolić jej nękać ciebie i dręczyć ciebie. Weź to, nie wezmę. Weź to, nie wezmę. Weź to, weź to, weź to, weź to, a wezmę. Wiecie, jak to wychodzi? Jak swoją własną wolą tylko walczymy ze złymi myślami. To takie są efekty. Ale jeśli przy pomocy Bożego Ducha Świętego sprzeciwiamy się złym myślom, to wtedy nad nimi panujemy. I tak mówi dokładnie Słowo Boże. Tu w Hebrajczyków w 3 rozdziale czytaliśmy, ale napominajcie jedni drugich każdego dnia, dopóki trwa to, co się nazywa dzisiaj. Aby nikt z was nie popadł w zatwardziałość przez oszustwo grzechu. A więc zwróćmy na to uwagę. Zatwardziałość. Wiecie, co to jest zatwardziałość? Zatwardziałość to jest niereagowanie na Boży głos, niereagowanie na Boże Słowo, niereagowanie na napomnienie. Trwasz mocno w uporze swojego serca. Ktoś ci mówi, czy Duch Święty ci mówi, czy czyta Słowo Boże i Słowo Boże ci zwraca na to uwagę, a ja jednak zostanę przy swoim zdaniu. Duch Święty mówi, nie, no musisz to zmienić. Nie, no ja jednak zostanę przy swoim zdaniu. Mam wolną wolę? No masz wolną wolę. To zostanę przy swoim zdaniu. Pomóc ci? Nie, nie trzeba. Pomóc ci? Nie, nie trzeba. No to ci pomogę. To jest taki, wiecie, konkretny upór. Na konkretną sprawę konkretny upór. Żebyśmy dobrze wiedzieli, Bóg chce, żebyśmy coś zrobili dla Niego, w Kościele, czy wokół nas, wśród domowników naszych, wśród naszych znajomych, a my twardo stoimy przy swoim. Po prostu nie. Zatwardziałość, bunt. Buntujemy się przeciwko temu, co Bóg zadecydował. W życiu Mojżesza była taka ciekawa sytuacja. Wiecie, zawsze na nią zwracam uwagę. Że przyszła Miriam, jego siostra i brat jego, Aaron, i powiedziane jest, zbuntowali się przeciwko Mojżeszowi i powiedzieli, chociaż w zasadzie jest powiedziane, że zbuntowali się, bo Mojżesz wziął sobie drugą żonę, również nie Izraelitkę. A zakon mówił, że tylko Izraelitkę może. On Kuszytkę sobie wziął. A pierwsza była Midianitką. Też była nie Izraelitką. I oni się zbuntowali przeciwko Mojżeszowi i powiedzieli, co? Bóg tylko Mojżesza prowadzi, a nas to nie? Jak Bóg to posłyszał, momentalnie wezwał ich troje, nagle wezwał ich troje do namiotu przymierza i gdy stanęli przy wejściu do namiotu przymierza, spośród tych trzech osób Bóg wywołał Miriam i Aarona. Jak chcecie, to wam dokładnie to przeczytam. To jest 4 Księga Mojżeszowa, 12 rozdział. I w tym 12 rozdziale Pan mówi tak. 6 werset. I rzekł Pan, Słuchajcie moich słów. Jeżeli jest u was prorok Pana, to objawiam mu się w widzeniu. Przemawiam do niego we śnie. Lecz nie tak jest ze sługą moim Mojżeszem. W całym moim domu jest on wierny. Z ust do ust przemawiam do niego. I jasno, a nie w zagadkach, i prawdziwą postać Pana ogląda on. Dlaczego więc ośmieliliście się wypowiadać się przeciwko słudze mojemu Mojżeszowi? I zapłonął gniew Pana przeciwko nim i odszedł. Widzimy? Bóg decyduje o wszystkim. To Bóg decyduje, kogo i jak używa. To nie może przyjść tak, do takiej sytuacji, że staniesz przed Bogiem i powiesz, ja chcę być tak używany. Ja chcę być tak używany. Ja chcę być tak używany jak on. Nie ma takiego wyboru. Bóg decyduje, jak możemy być używani. To Bóg decyduje o wszystkim w życiu naszym. Czy może glina powiedzieć do garncarza, garncarz lepi garnek z gliny, nie? I glina do niego mówi, a nie chcę, żebyś mnie tak ulepił. Tak w Biblii jest napisane. Czy może glina do garncarza to powiedzieć? Nie. To jest materiał w jego rękach. I myślisz, że Bóg cię skrzywdzi? Życie swoje za ciebie oddał. Myślisz, że chce twojego zła? Przecież z piekła cię wyrwał. Myślisz, że chce twojego zginienia? Przecież wywiódł za sobą jeńców z piekła, a ludzi darami obdarzył. Czy jest możliwe, żeby Bóg cię przestał kochać? Jest to możliwe, żeby Bóg cię przestał kochać? Ani moce, ani zwierzchności, ani niebiańskie, ani ziemskie. Żadna moc nie jest w stanie wyrwać cię z miłości Bożej. Żadna moc. Dlatego musimy się nauczyć tego, że musimy mu być całkowicie posłuszni. Jak on do nas mówi, że tak ma być, to tak ma być. Nie można się buntować. Bo Bóg tak powiedział i koniec. I nie ma tu dyskusji żadnej. Czemuś mnie takim uczynił? Panie, czemuś mnie takim uczynił? No czemu? No czemu mnie takim uczyniłeś? Ja chciałem inaczej wyglądać. Bo tak zadecydował. Po prostu tak zadecydował. Ja mam taki być, a ty masz taki być i koniec. Ty masz być zbawiony, a ja potępiony. Tak Bóg zadecydował. Czy tak? No właśnie, widzicie? Są pewne rzeczy, o których Bóg zadecydował ogólnie. Wszyscy ludzie, Bóg chce, żeby byli zbawieni. Wszyscy ludzie, bez wyjątku. Ale jaką funkcję pełnisz, jakiej służbie się znajdujesz, to tylko Bóg wybiera. Tylko i wyłącznie Bóg wybiera. A my mamy nie pozwolić sercom naszym na to, żeby poszły w niegodziwość. Żeby serce nasze stało się zatwardziałe, buntownicze, pełne grzechu, nieposłuszeństwa, niewiary i odstępstwa. W Hebrajczyków 10:38 czytamy, a sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. Lecz jeśli się cofnie, nie będzie dusza moja miała w nim upodobania. Lecz my nie należymy do tych, którzy cofają się tchórzliwie, idąc dobrowolnie na wieczną zgubę. Jesteśmy ludźmi wiary, zatroskanymi o zbawienie własnej duszy. Wiara to jest podstawa życia człowieka. A wiecie, jakie jest serce człowieka? To jest powiedziane bardzo wyraźnie. Serce człowieka jest takie, że przez 40 lat Bóg cały czas przemawiał do narodu izraelskiego, gdzie kusili mnie ojcowie wasi, wystawiali na próbę, chociaż oglądali dzieła moje przez 40 lat. Oglądali dzieła pańskie przez 40 lat. Wiecie, jakie to były te dzieła pańskie? To był cud za cudem. Cud za cudem. Każdego dnia był cud, bo z przodu w nocy oświetlała potężna latarnia Boża i z tyłu obłok zasłaniał już pierwszy cud. A wszystko inne, co w tym czasie się działo, to następne cuda. Przez 40 lat w życiu tych ludzi działy się cuda za cudami, a oni pomimo wszystko zatwardzili swoje serca, zbuntowali się, żyli w grzechu, nieposłuszeństwie, niewierze i odstępstwie. Powiedzmy, my tacy nie jesteśmy. Absolutnie. My zawsze wierzymy, że wszystko jest i nigdy nie mamy żadnych wątpliwości, nigdy nie mamy żadnych zwątpień. My jesteśmy twardzi ludzie. Polacy, twardzi. Nam nigdy wiara nie upada. Nigdy nie myślimy sobie, o ciekawe, to działał Duch Święty na tym nabożeństwie, czy może tak po prostu tak się jakoś emocjonalnie żeśmy pobudzili i tak to tak jakoś było i tyle. Nigdy nie mieliśmy takich myśli, nigdy nas szatan tym nie atakował. Nigdy. Nigdy już nie będę taki sam. Nigdy. Kochani, prawda jest zupełnie inna, bo wątpliwości ma każdy człowiek, absolutnie każdy, tylko co z nimi robi? Czy to pozostaje tak jak w Izraelu, przez 40 lat Bóg cały czas cud za cudem czyni, a oni pozostają dalej w swoim zwątpieniu? Wyprowadził nas jakiś mąż, Mojżesz z Egiptu. A oto już 40 dni mija i nie ma owego Mojżesza. Na górę poszedł i no więc co zrobimy? Odrzucimy wszystko, co on nam powiedział o Bogu. No bo 40 dni go nie ma. Pan Jezus Chrystus nas zbawił i zostawił nas. Tak wiecie, mnie to długo zostawił, bo już w 70 roku chrzest przyjąłem. To już wiecie, jest ile to lat? Dużo. Dużo lat. I tak mnie zostawił i co? I to tak, ja wiem, czy to dalej wierzyć, czy nie wierzyć, czy to... A w 78 zostałem pastorem. To jeszcze być pastorem, czy nie już? Nie wiem, bo tych spraw tyle jakichś negatywnych różnych się dzieje. Może już zrezygnować, bo to... Kochani, my mamy być ludźmi, którzy jak zostali postawieni, to ufają do końca. Niezależnie od okoliczności, od sytuacji, od tego, co się będzie działo. My mocno stoimy w tym miejscu, gdzie nas Bóg postawił. Czy sami się postawiliśmy? Może to sam się postawiłem? Tak powiedziałem, no wybierzcie mnie, no wybierzcie, no spróbujcie mnie wybrać. Oni spróbowali i wybrali. Albo wierzę, że to jest Boże posłannictwo i Bóg mnie wybrał i idę po Bożemu, albo cały czas w wątpliwościach, tak jak to Żydzi szli, w odstępstwie, w nieposłuszeństwie, w niewierze, w zatwardziałości, w buncie. I co z tego dalej wyjdzie? Że sami tchórzliwie dążymy na wieczną zgubę. Hebrajczyków 11:1 mówi, wierzyć zaś, to znaczy być pewnym, że się otrzyma to, czego się oczekuje. To znaczy być przekonanym o rzeczywistym istnieniu tego, czego się nie widzi. W objawieniu 21:8 posłuchajmy bardzo znamienny werset. Udziałem zaś bojaźliwych i niewierzących. I tam później więcej jeszcze rzeczy jest wymienione, a pod koniec i wszystkich kłamców będzie jezioro płonące ogniem i siarką. Zobaczmy, z tymi wszystkimi grzechami poważnymi powiedziane jest bojaźliwi i niewierzący. Jak nie wierzysz, to jesteś winien takiego samego grzechu, jak ci, którzy zabójcami są, oszczercami, innymi takimi, kłamcami. A drugi Koryntian 5:7 mówi, gdyż w wierze, a nie w oglądaniu pielgrzymujemy. W wierze, a nie w oglądaniu. Pamiętajmy o tym. I wreszcie pamiętajmy, że biorąc pod uwagę czas, powinniście być nauczycielami, tymczasem znowu potrzebujecie kogoś, kto by was nauczał pierwszych zasad nauki Bożej. Upłynęło wiele czasu i powinniście sami stać się nauczycielami innych. Tymczasem was właśnie trzeba jeszcze nauczać i przekazywać wam rzeczy najbardziej elementarne z nauki Bożej. Zamiast odżywiać się już stałym pokarmem, wy jeszcze ciągle potrzebujecie mleka niczym niemowlęta. Każdy bowiem, który się karmi mlekiem, nie pojmuje jeszcze nauki o sprawiedliwości, bo jest niemowlęciem. Pokarm zaś stały jest dla dorosłych, którzy przez długie używanie mają władze poznawcze wyćwiczone do rozróżniania dobrego i złego. Hebrajczyków 6:11 mówi, pragniemy zaś, aby każdy z was okazywał tę samą gorliwość dla zachowania pełni nadziei aż do końca, abyście się nie stali ociężałymi, ale byli naśladowcami tych, którzy przez wiarę i cierpliwość dziedziczą obietnicę. My mamy być ludźmi, którzy nie dość, że utrzymują swój stan. Cały czas swój stan. Gdzie jesteś? Tu jestem. Za kilka lat gdzie jesteś? Tu jestem. No i niby stoisz, jesteś stabilny. Stoisz, niby nic wielkiego się nie zmienia. Ale w człowieku zawsze oczekujemy zmian. Że coś się będzie działo w ich życiu. Że coś się będzie zmieniało. Że on nie będzie ciągle w namaszczeniu Ducha Świętego takim samym. Że to namaszczenie będzie narastać. Że moc Ducha Świętego będzie w potężniejszy sposób działać. No przecież tego oczekujemy, prawda? Jeśli przychodzimy na nabożeństwo i jesteśmy poruszani przez Ducha Świętego, jest nam tak przyjemnie, jest nam tak miło i czujemy się w tym naprawdę dobrze, jeśli na następnym nabożeństwie jest dokładnie to samo i następnym jest dokładnie to samo, zaczyna nas to nudzić. Dlaczego? No bo człowiek to taka rozrywkowa istota. I potrzebuje coś, żeby to ciągle zmienić. Nie dlatego. Potrzebujemy, żeby namaszczenie i działanie Pana narastało. Żeby to było ciągle coś świeżego, ciągle coś nowego. Jak piekarz upiecze bułki, to daje wam przez miesiąc te same upieczone bułki. No kiedyś były świeże. I były chrupiące, teraz też są chrupiące. Tylko już nie świeże. A my, kiedy przychodzimy do Pana, oczekujemy, że świeże namaszczenie zstąpi. Świeży deszcz Ducha Świętego. Czyż nie na to czekamy? Że Pan coś nowego powie? Że Pan coś nowego uczyni? Że coś nowego się wydarzy? Oczekujemy działania Bożego Ducha Świętego. I o tym właśnie mówi Słowo Boże. Jak już byliście tymi, którzy byli nauczani, to teraz zacznijcie być już nauczycielami. Bądźcie nauczycielami, którzy i innych potrafią nauczać. Którzy innym potrafią dawać to, co wzięli. My mamy się tego nauczyć. Mam wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale wy na razie nie możecie tego pojąć. Lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę. Bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie. I to, co ma przyjść, wam objawi, oznajmi. Kochani, my musimy się nauczyć tego, że wiele do powiedzenia możemy mieć, tylko musi być to odpowiedni czas dla nas. A więc musimy rosnąć w duchu. Nie rosnąć w ciele. Bo w ciele to łatwo jest urosnąć. Ale wiecie, w duchu? Oj, to bardzo... Wiecie, niektórzy, co tak wyglądają, często są anorektykami duchowymi. Musimy to pamiętać, że my potrzebujemy tego prawdziwego rozrostu duchowego. My potrzebujemy tego upiększania się chwałą Pańską. Mojżesz to był taki człowiek piękny, że jak schodził z góry, to lśniało jego oblicze, tak? Nie nawoskowany był, nie natłuszczony, ale tak lśniło jego oblicze, że ludzie nie mogli patrzeć na niego, aż się zasłaniali. Wy się nie zasłaniacie, jak ja mówię, czyli jeszcze tej chwały nie mam. Ale chyba trzeba w tym kierunku zacząć iść. My musimy zacząć w chwale Pańskiej chodzić. Myślicie, że Bóg tego nie chce? O, chce na pewno. Żebyśmy zaczęli się tak duchowo w niekontrolowany sposób rozwijać. Filipian 1:9 jest powiedziane i oto modlę się, aby miłość wasza coraz bardziej obfitowała w poznanie i wszelkie doznanie, abyście umieli odróżnić to, co słuszne, od tego, co niesłuszne, abyście byli czyści i bez nagany na dzień Chrystusowy. Mamy się naprawdę rozwijać. Na to Bóg czeka z naszego życia. A w Efezjan 4:12 czytamy wszystko zaś po to, aby lud wierny mógł lepiej wypełniać swoją posługę, przyczyniać się do budowania ciała Chrystusowego, tak, iżbyśmy wszyscy stanowili jedno w wierze i byli pełni poznania Syna Bożego. Abyśmy też doszli do prawdziwej dojrzałości duchowej, do rozmiarów owej doskonałości, jaką jest pełnia Chrystusa. W ten sposób przestaniemy już być dziećmi unoszonymi przez różne fale i rzucanymi to tu, to tam, byle pod muchem pseudopouczeń, wygłaszanych przez ludzi nieuczciwych i przebiegłych w sprowadzaniu innych na manowce fałszu. Lecz abyśmy, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową, to znaczy Chrystusa. Abyśmy wzrastali w Pana naszego Jezusa Chrystusa. Na to Bóg naprawdę czeka z naszego życia. A więc pamiętajmy, zostaliśmy postawieni naprawdę we wspaniałym miejscu. Jesteśmy dokładnie braćmi i siostrami Jezusa Chrystusa. Jesteśmy Jego rodziną. Nasz brat siedzi po prawicy Boga Ojca. Nasz brat siedzi. I po znajomości nas tam wprowadzi. A my, co mamy robić? Musimy pilnować naszego serca. Zacznij pilnować swojego serca. A jak zaczniesz pilnować swojego serca, żeby rzeczy nieczyste nie wchodziły do twojego życia, bo to przez serce twoje one wchodzą. Nie wiem, czy wiecie, ale najczęściej w ponad 90% duch nieczysty wchodzi do wnętrza człowieka przez uszy. Do serca. Przez uszy. Przez rozum. Dlatego, żebyśmy byli czyści, nie możemy mu pozwolić, żeby tam właził. Pilnuj. Pilnuj siebie. I wreszcie, jak będziesz to czynił, to zaczniesz zdobywać coraz większe poznanie Boga. A w tym większym poznaniu Boga staniesz się już nauczycielem, który będzie mógł pomagać i innym przybliżać się do Pana. Amen. Amen. Niech was Bóg błogosławi i niech was prowadzi.